Zazwyczaj, kiedy mówimy o jakiejś diagnozie medycznej, to oczekujemy od niej takiej absolutnej, niemal inżynieryjnej precyzji, prawda?
Zdecydowanie.
Kiedy powiedzmy łamiesz rękę i idziesz na prześwietlenie, to zdjęcie rentgenowskie pokazuje wyraźną, poszarpaną, białą linię. Lekarz po prostu na nią wskazuje palcem i mówi, że o, tutaj dokładnie leży problem.
Tak, sprawa jest czysta, namacalna.
Właśnie. Całkowicie zero-jedynkowa, nie? Złamana albo niezłamana.
I to jest, wiesz, dla ludzkiego umysłu szalenie wręcz uspokajające. My bardzo lubimy, gdy rzeczywistość wokół nas jest taka namacalna, łatwa do zdefiniowania, skategoryzowania.
I do napramienia według konkretnej instrukcji.
Dokładnie tak, według jasnych zasad.
No i okej, ale potem wkraczamy w świat starożytnych tekstów, w świat moralności, głębokiej duchowości i nagle ten nasz piękny, metaforyczny aparat rentgenowski zaczyna kompletnie wariować.
O tak, psuje się na starcie.
Zamiast ostrych linii widzimy nagle krajobraz, który przynajmniej z perspektywy naszego współczesnego umysłu wydaje się wręcz potwornie mętny, pełen sprzeczności i taki niejednoznaczny. Okej, rozpakujmy to. Podczas naszej dzisiejszej głębokiej analizy bierzemy na warsztat teksty, które na dobrą sprawę ukształtowały całą zachodnią cywilizację.
Zgadza się.
Czyli słynne kazanie na górze z Ewangelii Mateusza z rozdziałów od 5 do 6. Będziemy się dziś opierać na niezwykle wnikliwym wykładzie i badaniach starożytności autorstwa doktora Craiga Kinnera. Naszą misją dzisiaj jest spróbowanie zdraczenia z tych słów całych warstw nieporozumień.
Bo to jest fascynująca podróż, kiedy zdamy sobie sprawę, że to, jak czytamy te starożytne nauki o moralności, wymaga znajomości ich formy literackiej.
Właśnie, a kiedy czytamy te zapisy bez zrozumienia ich formy, no to stawka robi się niebezpiecznie wysoka. Zaczynamy traktować wschodnią poezję i hiperbolę tak, jakby to był nasz zachodni kodeks karny. Zastanówmy się nad pierwszym, tym najbardziej chyba szokującym przykładem, który dosłownie uderza w nas z kart tekstu.
O tak, od razu rzuca się w oczy.
Mamy tam zasadę, która mówi wprost, jeśli twoje prawe oko jest powodem do grzechu, masz je wyłupić i odrzucić. No gdybyśmy mieli to potraktować przez ten nasz precyzyjny zachodni rentgen, no to przecież ulice starożytności, a współczesności też, byłyby pełne ludzi bez oczu i rąk.
I to jest genialny punkt wyjścia, naprawdę, ponieważ to właśnie te najbardziej drastyczne fragmenty pokazują nam, w jaki sposób my w ogóle powinniśmy obcować z tego typu starożytnymi tekstami. Z historycznego punktu widzenia większość ludzi w tamtej epoce doskonale rozumiała, że to jest potężna hiperbola.
Nikt nie brał tego dosłownie.
Dokładnie. Nikt nie biegał po mieście z nożem, żeby wymierzać sobie sprawiedliwość za jakieś nieczyste myśli czy pożądanie. Intencja tych słów była zupełnie inna i odbiorcy to w lot chwytali. Choć, no żeby być w 100% precyzyjnym, historia zna tragiczne wyjątki.
O rany, czyli jednak ktoś to zrobił.
Tak. Wiemy na przykład o jednym z wczesnochrześcijańskich przywódców i myślicieli, Orygenesie, który w młodości rzekomo potraktował te słowa absolutnie dosłownie i, no i dokonał na sobie kastracji.
Wow, co z dzisiejszej perspektywy brzmi jak czysty medyczny i psychologiczny horror.
I powiem ci, że nie tylko z dzisiejszej. Warto tu podkreślić bardzo mocno, że ówczesne środowiska kościelne zareagowały na ten czyn Orygenesa gigantycznym wręcz oburzeniem.
Czyli to nie spotkało się z poklaskiem?
Zdecydowanie nie. To w ogóle nie było postrzegane jako akt jakiejś wielkiej, wzniosłej pobożności, tylko jako fundamentalne, bardzo niebezpieczne niezrozumienie tekstu. To jest ten tragiczny przykład tego, co się dzieje, gdy czytamy retoryczną hiperbolę, jak instrukcję obsługi maszyny.
Rozumiem.
Prawdziwy mechanizm, jaki tu działa, tak jak wskazuje to dr Kinner, polega na radykalnym odcięciu się od źródła problemu. Jeśli zmagasz się, powiedzmy, z potężną pokusą czy jakimś uzależnieniem w internecie, to mechanizmem obronnym przecież nie jest wydłubanie sobie oczu.
Tylko radykalne odłączenie komputera, prawda?
Dokładnie. Zainstalowanie blokad na strony, fizyczne pozbycie się tego zaparnika spokoju. Chodzi o to drastyczne cięcie na poziomie naszych decyzji i naszego środowiska, a nie o fizyczne okaleczanie własnego ciała.
Słuchając tego, mam od razu przed oczami mechanizm, który wszyscy doskonale znamy z dzisiejszego internetu, czyli tak zwane clickbaity.
O, bardzo dobre porównanie.
Prawda? Te wszystkie krzykliwe, przerysowane nagłówki, które mają nas po prostu zszokować. Ich celem nie jest przekazanie całej prawdy w jednym suchym zdaniu, ale wytrącenie nas z równowagi na tyle mocno, byśmy w ogóle kliknęli i skupili naszą uwagę na jakimś głębszym problemie. Wydaje mi się, że ci starożytni nauczyciele używali podobnego mechanizmu. Szokowali potężnym wyolbrzymieniem, by rozbić tę taką obojętność słuchacza.
Dokładnie tak to działało.
Ale tu pojawia się ogromne wyzwanie. Skoro już wiemy, w jaki sposób działa ten mechanizm wyłupywania oka, to co z tematami, które są dużo bardziej skomplikowane społecznie? Weźmy chociażby rozwody. Tutaj ta hiperbola wydaje się całkowicie znikać, a zamiast niej pojawiają się twarde, wydawałoby się bezlitosne słowa o tym, że każdy, kto się rozwodzi, popełnia cudzołóstwo. I czytając to dzisiaj tak dosłownie, można by pomyśleć, że te zasady, zamiast nas chronić, to stają się po prostu klatką.
No tak, to jest częsty zarzut.
Przecież ślepe trzymanie się litery prawa w sytuacji, weźmy na przykład, domowej przemocy, no tworzy tylko kolejne ofiary. Gdzie tu jest sens i jakaś ochrona niewinnych?
Żeby zrozumieć, dlaczego użyto tu tak potężnej, absolutnej retoryki, to musimy najpierw spojrzeć na to, jak funkcjonowało społeczeństwo pierwszego wieku.
Okej. Okay.
W tamtym czasie rozwód to nie przypominał dzisiejszych batalii sądowych z równym podziałem majątku, alimentami itd. Dla kobiety w świecie starożytnym porzucenie przez męża to oznaczało zazwyczaj natychmiastową, całkowitą ruinę ekonomiczną.
Zostawała z niczym.
Dosłownie z niczym. Bez żadnych środków do życia. Często była zmuszona do żebractwa lub, no powiedzmy sobie szczerze, jeszcze gorszych rzeczy, żeby w ogóle przetrwać. Co więcej, w ówczesnych szkołach rabinicznych trwała zacięta debata o powody do rozwodu. Szkoła Szammaja była bardzo rygorystyczna. Ona dopuszczała rozwód tylko w przypadku poważnej niewierności. Ale z drugiej strony mieliśmy szkołę Hillela.
I to jest chyba ta szkoła, o której w badaniach historycznych mówi się, że doprowadziła to prawo do jakiegoś totalnego absurdu z tego, co czytałam.
Dokładnie. Ich interpretacja była, wiesz, tak luźna, że mężczyzna mógł rozwieść się z żoną praktycznie za wszystko, co mu się po prostu nie spodobało.
Za byle co.
Tak. Źródła podają, że powodem oddalenia żony z domu mogło być nawet przypalenie tostów albo opuszczenie włosów luzem na ulicy. A w skrajnych przypadkach i interpretacjach po prostu znalezienie innej kobiety, która podobała się mężowi bardziej.
To jest niewiarygodne.
Prawda. Józef Flawiusz, ten słynny starożytny historyk żydowski, on sam przyznał w swoich pismach z taką pewną nonszalancją, że rozwiodł się z żoną, bo po prostu przestały mu odpowiadać jej maniery.
Jej maniery?
Tak. To było zjawisko masowe, w którym mężczyźni mieli absolutną władzę, a kobiety były traktowane niemalże jak przedmioty z, wiesz, krótkim terminem ważności.
Ona świetnie obrazuje tą prawną paranoję tamtych czasów. Istniał taki nakaz prawny, według którego para, jeśli po 10 latach nie doczekała się potomstwa, to musiała wziąć rozwód.
Aha, żeby założyć nowe rodziny i spełnić obowiązek prokreacji.
Dokładnie tak. No i pewien mąż miał powiedzieć żonie, że nadal bardzo ją kocha, ale to twarde prawo wymaga od nich rozstania. I chcąc być takim niesamowicie wielkodusznym w tej sytuacji, pozwolił jej zabrać z ich wspólnego majątku do domu jej ojca jedną rzecz. Tę, którą kocha najbardziej.
I to jest ten moment, gdzie ona wykazuje się niesamowitym sprytem.
O tak. Ta kobieta, no niesamowicie sprytna, wyprawiła wspaniałą ucztę pożegnalną, upiła tego swojego męża winem dosłownie do nieprzytomności i kazała swoim braciom zanieść śpiącego męża na łóżku prosto do domu swojego ojca.
Piękne, po prostu.
I kiedy ten mąż się obudził, no to już nie miał wyjścia, musiał uznać jej genialną logikę. Zostali razem, a ten cały rygorystyczny system prawny został przechytrzony przez miłość i determinację tej kobiety.
Ta anegdota to wręcz fenomenalnie obnaża absurd tamtego systemu. Ludzie musieli naginać zasady i szukać luk prawnych, by ratować własne uczucia. I to jest właśnie ten kluczowy moment, kiedy wkracza kazanie na górze z całą mocą.
Aha, czyli w tym kontekście to ma inny sens.
Zupełnie inny. Te kategoryczne słowa przeciwko rozwodom i to, że ponowne małżeństwo to cudzołóstwo, to było potężne uderzenie pięścią w stół wobec kultury, która traktowała małżeństwo po prostu jak umowę najmu na czas określony. Doktor Kinner argumentuje, używając danych historycznych, że to też jest hiperbola. Te słowa nie miały na celu uwięzienia niewinnej ofiary w toksycznym lub brutalnym związku. Ich zadaniem była po prostu ochrona wierności i obrona słabszej strony.
Czyli zazwyczaj kobiety.
Tak. Przed takim, wiesz, kaprysem mężczyzny, który chciał ją wyrzucić na bruk, bo właśnie przypaliła mu tosty. Potwierdzają to zresztą wyjątki zawarte w samym tekście biblijnym. Te dotyczące tak zwanej porneia, czyli niemoralności. A także te późniejsze pisma apostoła Pawła, który wprost precyzuje, że w sytuacji porzucenia przez partnera wierząca strona nie jest już zniewolona, czy też w innym tłumaczeniu związana.
Mm-hmm. I to rzuca zupełnie nowe światło na całą tę trudną sprawę, bo to słowo związana musiało wtedy mieć przecież jakieś konkretne znaczenie prawne, prawda?
Oczywiście. To był żargon prawniczy. W starożytnych żywowskich kontraktach rozwodowych, które w historii znane są jako gittyn, kluczowa formuła brzmiała dosłownie: jesteś teraz wolna, by poślubić każdego mężczyznę. Słowa o tym, że ktoś nie jest już niewolnikiem w zniszczonym związku, oznaczały pełne prawo do rozpoczęcia życia na nowo.
Czyli to nie miała być pułapka.
Zdecydowanie nie. Intencją tych kategorycznych nauk jest wierność, ochrona i taka podstawowa dbałość o człowieka, a nie to ślepe, biurokratyczne trzymanie się przepisów, gdy fundament relacji został już dawno zniszczony przez zdradę drugiej strony.
Niesamowite. Prześledźmy więc tę logikę dalej. Skoro tak ogromny, potężny nacisk kładzie się na tę wierność i integralność w najintymniejszej relacji, jaką jest małżeństwo, no to ten mechanizm musi też naturalnie promieniować na wszystkie inne sfery życia. I faktycznie źródło płynnie przechodzi od wierności małżeńskiej do kwestii wierności w naszych codziennych słowach.
Do tematu przysiąg?
Właśnie, bo skoro zdrada niszczy rodzinę, no to z definicji kłamstwo niszczy zaufanie, na którym opiera się wręcz całe społeczeństwo, prawda?
Tak, zaufanie to waluta, bez której, wiesz, żadna cywilizacja po prostu nie przetrwa. W starożytności, w świecie, gdzie przecież nie było skomplikowanych rejestrów urzędowych, dowodów osobistych i kamer monitoringu, słowo danego człowieka było absolutnie wszystkim. Wzywanie imienia Boga w przysiędze traktowano z potężną powagą. Dzisiaj to jest dla nas chyba trudne do wyobrażenia.
To znaczy, prosili o karę?
Tak, to było jak podpisanie wyrotu o siebie. Złożenie fałszywej przysięgi na imię bóstwa oznaczało de facto wezwanie jakiejś boskiej kary czy klątwy na własną głowę. To było dosłowne: niech mnie na miejscu piorun strzeli, jeśli teraz kłamie.
Ale ludzie to zawsze tylko ludzie, prawda? Z jednej strony bardzo bali się tych piorunów z nieba, a z drugiej strony jednak bardzo chcieli sobie czasem jakoś tak bezkarnie skłamać albo zostawić sobie chociaż jakąś prawną furtkę w interesach. I tu na scenę wkracza absolutnie komiczny z dzisiejszej perspektywy mechanizm prawny, tak zwane knuim.
Zgadza się, czyli obiekty zastępcze do przysięgania.
Tak.
Zamiast przysięgać na Boga, ludzie zaczęli wymyślać jakieś przedziwne prawne obejścia. Przysięgano na przykład na niebo, na ziemię, na Jerozolimę albo, i to jest mój faworyt, na włosy na własnej głowie. To trochę brzmi jak ta dziecięca gra, w której jeśli trzymasz skrzyżowane palce za plecami w trakcie mówienia, no to kłamstwo się nie liczy. Zresztą to takie przysięganie na własne włosy, jak żartuje sam dr Kinner, szczególnie w przypadku osób jakoś tam zauważalnie łysiejących, z góry wydaje się dość ryzykowną i mało wiarygodną polisą ubezpieczeniową.
No zdecydowanie tak. Ale mówiąc poważnie, ten system prawnych obejść stworzył kulturę w pełni usprawiedliwionego kłamstwa. To jest w ogóle psychologicznie fascynujące zjawisko, wiesz? Ludzie sami siebie przekonywali, że jeśli przysięgną na ołtarz, to muszą dotrzymać słowa, ale jeśli przysięgną tylko na te dary, które na tym ołtarzu leżą, to umowa jest już tak jakby nieco mniej wiążąca.
To otwierało pole do nadużyć.
Ogromne pole. I w ten cały absurdalny wręcz jarmark słowny uderza znów to jedno kategoryczne zdanie skazania na górze: przestańcie kombinować. Nie przysięgaj na nic, ani na niebo, ani na ziemię, bo i tak wszystko ostatecznie należy do Boga. Przecież nie potrafisz nawet kontrolować tego, jaki kolor mają twoje własne włosy. Twoje tak ma znaczyć tak, a nie ma znaczyć nie. I kropka.
To brzmi naprawdę pięknie, tak utopijnie w teorii i wiemy, że historycznie niektóre grupy faktycznie potrafiły ten stan osiągnąć. Filozof Pilon z Aleksandrii, czy też wspomniany już Józef Flawiusz, oni z wielkim podziwem opisywali Esenczyków, czy na przykład greckich Pitagorejczyków.
Tak, mieli oni reputację ludzi prawych.
Słynęli z tak potężnej integralności, że w pewnym momencie całkowicie odmawiali składania jakichkolwiek przysiąg. Uważali, że jeśli w ogóle ktoś domaga się od nich przysięgi, no to znaczy, że z definicji z góry oskarża ich o bycie kłamcami w ich codziennym życiu. Ale tu znów muszę wejść na chwilę w rolę takiego adwokata diabła.
Dawaj, zamieniam się w słuch.
Więc co to w ogóle wszystko oznacza dzisiaj? Zastanówmy się nad tym. W naszych realiach kupujemy mieszkanie, otwieramy konto w banku, zakładamy firmę. Podpisujemy umowy, które mają po kilkadziesiąt stron. One są pełne tego prawniczego żargonu, jakichś klauzul poufności, zabezpieczeń, tego małego druczku na dole. Przecież to wszystko jest z definicji oparte na fundamentalnym założeniu, że tej drugiej stronie po prostu nie można zaufać na słowo. Czy ta wizja idealnego świata oparta tylko na uścisku dłoni i słowie tak, nie jest dzisiaj po prostu niemożliwą do osiągnięcia utopią?
To jest kluczowe pęknięcie w tym, jak często rozumiemy te teksty dzisiaj. Jeśli spojrzymy na szerszy obraz, problem polega na tym, że my sobie dzielimy świat na taką sferę świecką i świętą.
Aha, że w kościele jedno, w banku drugie.
Właśnie. Myślimy, że w sprawach duchowych nasze słowo powinno być szczere, ale w wielkim biznesie to już można stosować bezwzględne zasady dżungli. A światopogląd tamtych starożytnych tekstów absolutnie tego nie kupuje.
Bóg jest panem całości.
Dokładnie. Przysięga, a tym bardziej te skomplikowane, wielostronicowe umowy prawne, o których teraz wspominasz, to są tylko jakieś tam mechanizmy zabezpieczające nas w zepsutym świecie. To jest, wiesz, taka mizerna proteza dla kulejącego brakiem zaufania społeczeństwa. To my do tego doprowadziliśmy. I warto przywołać tu pewną wręcz niesamowitą historię z Nigerii, którą znajomy doktora Keinera relacjonował.
Z Nigerii? O czym dokładnie mowa?
Wyobraź sobie, że jeszcze całkiem niedawno w tamtejszych sądach słowo tamtejszego chrześcijanina miało tak potężną wagę dowodową, że całkowicie kończyło każdą sporną sprawę.
O rany! Bez powoływania żadnych dodatkowych świadków?
Bez świadków. Słynęli oni w całym regionie z takiej absolutnej prawdomówności. System opierał się po prostu na ich nieskazitelnej reputacji. I wiesz, kiedy ten idealny system runął?
Zgaduję, że gdy pierwszy z nich w końcu uległ pokusie i dla zysku skłamał.
W punkt. Kiedy pękła ta jedna mała nić zaufania, cały materiał się rozdarł. Wszystko upadło. Wymóg, że tak ma znaczyć tak, a nie ma znaczyć nie, to przecież nie jest kategoryczny zakaz podpisywania umów bankowych. To jest głębokie wezwanie do budowania takiego osobistego charakteru i integralności, przy której ta 50-stronicowa umowa, którą właśnie podpisujesz w biurze, jest tylko czystą formalnością potwierdzającą to, co i tak byś zrobił jako człowiek.
Jasne. I to w naturalny sposób prowadzi nas do chyba najpotężniejszego i najtrudniejszego zarazem testu tej całej naszej ludzkiej integralności. Bo powiedzmy sobie szczerze, łatwo jest mówić prawdę i dotrzymywać słowa, gdy ludzie wokół nas są dla nas uczciwi i uprzejmi. Kiedy świeci słońce i wszystko idzie po naszej myśli.
No pewnie, to żaden wysiłek.
Ale co w momencie, gdy zderzamy się w życiu z czystym złem? Z przemocą, gdy to ktoś inny z premedytacją i zupełnie bez żadnej prowokacji z naszej strony wyrządza nam krzywdę. Tu pojawia się to szalenie trudne pytanie. Jak zareagować? Wchodzi starożytne prawo talionu. Słynne oko za oko, ząb za ząb.
Tak, to jest moment największej próby. Prawo talionu to jest jeden z najstarszych w ogóle systemów sprawiedliwości karnej w historii ludzkości.
Znajdziemy je już chyba w kodeksie Hammurabiego, prawda?
Zgadza się. Z tym, że u Hammurabiego było ono głęboko, ale to głęboko niesprawiedliwe, bo tam wymiar kary zależał wyłącznie od twojego statusu społecznego. Jeśli jakiś arystokrata wybił oko biednemu niewolnikowi, no to opłacił zaledwie drobną, symboliczną grzywnę. Ale gdyby ten niewolnik choćby podniósł rękę na kogoś z wyższej sfery, od razu tracił za to życie.
Zero równości wobec prawa.
Absolutne zero. Dopiero starożytne prawo Starego Testamentu zrównało ten system dla absolutnie wszystkich obywateli. I tu jest rzecz, którą trzeba bardzo mocno i wyraźnie podkreślić. Wbrew pozorom, celem prawa oko za oko wcale nie było napędzanie masowej zemsty.
Naprawdę? Brzmi dokładnie jak przepis na zemstę.
A było dokładnie odwrotnie. Jego celem było radykalne ograniczenie zemsty, aby kara nigdy nie przewyższała winy. Chodziło o to, by powstrzymać tę naturalną ludzką chęć bezsensownej eskalacji konfliktu. Jeśli ktoś wybił ci ząb w bójce, to mogłeś domagać się przed oficjalnym sądem zadośćuczynienia równowartego dokładnie jednemu zębowi. Nie mogłeś w akcie jakiejś furii i gniewu zabić go i spalić całego jego domu.
Czyli to była sprawiedliwość wymierzana bardzo chłodno i tylko przez instytucje cywilne. Ale odpowiedź Jezusa idzie znacznie, znacznie dalej. On tam totalnie odwraca planszę. Mamy tam słynne słowa, żeby nie stawiać oporu złemu i ten znany wszystkim nakaz nadstawienia drugiego policzka. Przyznam ci, że zawsze, jako taki zwykły, współczesny czytelnik, wyobrażałam to sobie po prostu jako taką bójkę w ciemnym zaułku, w której stoisz zupełnie biernie jak ten worek treningowy i dajesz się obijać.
Tak to się dzisiaj powszechnie interpretuje.
A tu analiza historyczna odkrywa fascynujący mechanizm kulturowy, zupełnie obcy dla nas. Tekst mówi wyraźnie o uderzeniu w prawy policzek. Biorąc pod uwagę to, że większość ludzi jest na świecie praworęczna, to jak technicznie można uderzyć kogoś stojącego naprzeciwko właśnie w prawy policzek? Z fizyki wynika, że uderzysz go w lewy. W prawy policzek można uderzyć tylko uderzając z wierzchu dłoni, odwrotną stroną.
I to jest szalenie ważny detal, wręcz przełomowy dla zrozumienia tego fragmentu. Cios wymierzony z zewnętrzną stroną dłoni w społeczeństwach starożytnego Bliskiego Wschodu wcale nie miał na celu uszkodzenia ciała ofiary. To nie był cios swież, taki bokserski, z pięści, nokautujący. To była najgorsza możliwa zniewaga.
Rzucenie ekstremalne wyzwanie honorowi?
Dokładnie tak. Coś jakby spoliczkowanie kogoś białą rękawiczką przez arystokratę. Celowe sprowadzenie przeciwnika do parteru w tej hierarchii społecznej.
Właśnie w kontekście kulturowym nadstawienie drugiego policzka zmienia absolutnie wszystko. To nie jest już jakiś bierny masochizm, to jest stanięcie prosto z uniesioną głową, stanięcie prosto w twarz przed swoim oprawcą i takie niemal wyzywające powiedzenie mu: twój cios mnie tu nie poniża, bo moja własna wartość nie zależy od twojego gniewu. Odmawiam udziału, nie zmusisz mnie do wzięcia udziału w twojej grze, w brutalność i wstyd. To jest wręcz szokujący, niezwykle aktywny opór, ale bez użycia fizycznej siły.
Dokładnie ten sam psychologiczny mechanizm powtarza się w kolejnych przykładach, jakie znajdziemy w tekście. Weźmy chociażby to zmuszanie do niesienia ekwipunku przez jedną milę.
Rzymski żołnierze.
Tak, rzymskie, bardzo opresyjne prawo wojskowe pozwalało żołnierzom, a pamiętajmy, że na terenie Judei byli to bardzo często brutalni syryjscy, wręcz najemnicy z rzymskiej armii, mający silne lokalne zatarcia z tą ludnością cywilną. Otóż ono pozwalało zmuszać przypadkowych cywilów do wzięcia i niesienia ciężkich wojskowych tobołów, ale dokładnie na dystansie jednej rzymskiej mili.
I odpowiedź brzmi, żeby pójść z nimi drugą milę.
Właśnie. Zrobienie tego z własnej woli przez kolejną drugą milę musiało wywoływać w takim rzymskim żołnierzu całkowity mętlik w głowie.
Bo przejmowałeś inicjatywę.
Odbierało mu to całkowicie to sadystyczne poczucie władzy. Podobnie zresztą dr Kenner tłumaczy kwestię zabierania płaszcza w procesie sądowym.
A tak, to jest kolejny niesamowity obraz.
Jeśli bezlitosny wierzyciel chce ci odebrać w sądzie twoją tunikę, czyli de facto twoją jedyną bieliznę, oddaj mu też wierzchni płaszcz. A trzeba wiedzieć, że płaszcz z kolei był chroniony prawem. Nie wolno go było konfiskować na noc, bo służył biedakom za koc. I jaki będzie finał tego aktu? Zostaniesz w sądzie całkowicie nagi.
Co z perspektywy tamtej kultury było ogromnym tabu? Przecież to przenosiło cały wstyd za nagość z samej ofiary prosto na tego bezdusznego wierzyciela, prawda? To on doprowadził bliźniego do tak tragicznego, drastycznego stanu biedy.
Dokładnie. Każdy patrzyłby na niego z obrzydzeniem. To jest naprawdę genialna forma społecznego, bezkrwawego protestu. Ona całkowicie obnaża wady i brutalność systemu.
Ale myślę, że tutaj zaczyna się robić naprawdę ciekawie z naszej współczesnej perspektywy. Bo tu rodzi się takie absolutnie fundamentalne pytanie o granice tej postawy. Badacze, w tym zresztą sam Craig Kinner, bardzo często konfrontują ten potężny, wzniosły ideał z twardą dzisiejszą rzeczywistością. Znamy chociażby z materiałów źródłowych realny problem pewnej studentki. Otóż miała ona poważny wypadek samochodowy z ewidentnej winy jakiegoś pijanego kierowcy. I ona później, z ogromnymi wyrzutami sumienia, zastanawiała się, czy, wiesz, domagając się odszkodowania od jego firmy ubezpieczeniowej na naprawę i leczenie, przypadkiem nie łamie tej świętej zasady niestawiania oporu.
To bardzo powszechny ludzki dylemat.
No właśnie. Więc jak to właściwie jest? Gdzie tu u licha leży ta zdrowa granica między wyzbyciem się jakiejś chorej zemsty, a zwykłym zachowaniem rozsądku, asertywności w społeczeństwie, czy wreszcie korzystania z naszych praw obywatelskich? Przecież my nie możemy po prostu pozwalać, żeby na świecie ciągle bezkarnie triumfowała przemoc, prawda?
To jest świetne pytanie i klucz do całej układanki. Ta granica leży nie w naszych prawach zewnętrznych, ale w naszych wewnętrznych motywacjach. Nawet sam historyczny Jezus, opisywany w Ewangelii Jana, gdy zostaje uderzony przez strażnika podczas swojego procesu i przesłuchania, on wcale nie milczy. On się nie kładzie potulnie na ziemię. On werbalnie, stanowczo protestuje przeciwko temu niesprawiedliwemu, nielegalnemu uderzeniu.
Żąda sprawiedliwości.
Tak. Podobnie apostoł Paweł, to mamy opisane w Dziejach Apostolskich, z pełną świadomością robi prawny użytek ze swojego cennego rzymskiego obywatelstwa po to, by uniknąć bardzo bezprawnego biczowania.
Czyli wiedzieli, jak korzystać z prawa.
Oczywiście. Zgłoszenie szkody ubezpieczeniowej po wypadku, tak jak w przypadku tej studentki, czy wezwanie policji, gdy widzimy kradzież na ulicy, to jest normalne korzystanie z systemów sprawiedliwości obywatelskiej. One są po to, by utrzymać porządek, prewencję i chronić niewinnych. Kazanie na górze w żadnym razie nie zakazuje nam domagania się sprawiedliwości. Ono wykracza poza to. Ono zakazuje czegoś znacznie głębszego, a mianowicie niszczycielskiej, gnijącej nienawiści w samym centrum naszego serca.
Inna motywacja.
Tak. Chodzi o to, że możesz wnieść twardy pozew o odszkodowanie do sądu, ale twoim celem w sercu ma być wyrównanie krzywd, sprawiedliwość, prewencja, by ten kierowca już nikogo nie potrącił, a nie chora żądza zniszczenia drugiego człowieka.
Wiesz, to potężne, subtelne rozróżnienie staje się boleśnie, ale to boleśnie wręcz ostre, gdy zderzymy je z prawdziwą traumą w prawdziwym życiu. Znamy wstrząsającą, osobistą relację doktora Kennera. Otóż ten wybitny badacz przeszył gigantyczny kryzys moralny w trakcie swojej podróży do Afryki. Opowiada o tym szczerze. Dopóki konfrontował się, wiesz, no w cieple swojego bezpiecznego amerykańskiego gabinetu z internetowymi nowymi ateistami, którzy jakoś tam atakowali i krytykowali jego nowe książki.
O, wtedy ta miłość przychodziła gładko.
No właśnie, wtedy ta miłość do nieprzyjaciół i mądrość wydawały się mu banalne do zastosowania. Ale przyszedł ten wielki kryzys i konflikt na wybrzeżu Kości Słoniowej. On nagle stanął twarzą w twarz ze straszną świadomością, że w Nigerii bezlitośni dżihadyści uwięzili jego bardzo bliskich przyjaciół w kościele.
Sytuacja była tragiczna.
Razem z rozkładającymi się zwłokami, poległych odcinających ich totalnie od wody, zostawili ich na pewną śmierć. I doktor Kinner poczuł wtedy, i powiedzmy sobie to wprost, to jest przecież absolutnie naturalne i ludzkie w obliczu takiego cierpienia, poczuł palącą, mroczną nienawiść do tych afrykańskich oprawców. On pragnął po prostu ich krwawej śmierci.
I to jest ten decydujący moment, w którym antyczna teoria ze starego manuskryptu tak brutalnie zderza się z nagą rzeczywistością, z naszym instynktem przetrwania. Kinner sam się przyznaje, że modlił się w tamtym czasie o rychłą, sprawiedliwą, potężną i bezlitosną zemstę wojskową.
O interwencję.
Tak. Ale obok niego stał wtedy jego młody nigeryjski uczeń. Człowiek, który, on pochodził prosto ze strefy tego krwawego konfliktu i którego bliscy bezpośrednio byli wtedy w śmiertelnym, namacalnym niebezpieczeństwie. I ten uczeń obok, łukając rzewnymi łzami, modlił się o zbawienie i o całkowite przebaczenie dla tych morderczych dżihadystów. argumentował w modlitwie, że tylko to może przerwać ten zaklęty łańcuch nienawiści w jego kraju.
Niewiarygodne. Jakie to musiało być kontrast?
To zjawisko, ta pokora, całkowicie przerosło i zawstydziło tego amerykańskiego badacza. On wtedy na nowo z całą mocą zrozumiał, że prawdziwe spełnienie tych słów o nadstawieniu policzka to nie jest wcale jakaś powierzchniowa, uśmiechnięta uprzejmość za kółkiem w korku drogowym, ale to jest potężna, nadludzka wręcz praca nad wykorzenieniem zła, nienawiści i mroku z własnego osobistego wnętrza, nawet w obliczu potwora.
To jest po prostu niesamowicie potężne i to w genialny sposób dowodzi, że w centrum tego całego nauczania zawsze, na każdym kroku znajduje się ludzkie serce, a nie zbiór przepisów. A jeśli to właśnie ludzkie serce i szczere intencje są tu tak decydujące i najważniejsze, no to naturalnie przechodzimy dalej, bo całkowicie zrozumiałe staje się dla nas, dlaczego ten tekst w pewnym momencie tak w niezwykle bezlitośnie przechodzi do ostrej krytyki religijnej hipokryzji, czyli po prostu robienia dobrych, godnych pochwały rzeczy z najgorszych możliwych pobudek. Mówimy o takich trzech tradycyjnych filarach ówczesnej żydowskiej pobożności, a była to jałmużna, post i modlitwa. I chociażby w tej pierwszej kwestii, w jałmużnie, mamy takie konkretne zalecenie. Kiedy dajesz coś biednym, nie każ trąbić przed sobą w synagogach i na głównych ulicach.
Co ponownie, jak łatwo się domyślić z naszej dotychczasowej rozmowy, jest kolejną piękną hiperbolą.
No tak.
Wiesz, badania archeologiczne i zapisy historyczne w żaden sposób nie potwierdzają nam, by w ówczesnej Jerozolimie ktokolwiek, jakiś bogacze, spacerowali dosłownie z orkiestrą dętą po to, by głośno wręczać monety żebrakom.
Raczej wyśmiano by ich.
Dokładnie. Kiner sugeruje, że to być może jest taka bardzo subtelna aluzja do konkretnych urządzeń, do ogromnych skarbonek w żydowskiej świątyni, które z racji budowy miały po prostu kształt takich wielkich metalowych trąb.
Aha.
Więc jeśli ktoś wrzucał do środka z dużej wysokości ciężkie, wartościowe monety garściami, no to robiły one w tej trąbie niewyobrażalny, imponujący hałas, zwracający uwagę każdego dookoła, by każdy widział, jacy to oni hojni.
Ale zasada z tekstu, i tu jest jasna, niech twoja lewa ręka po prostu nie wie, co robi twoja prawa.
Znaczy, bądź niewidzialny. Tak. Zrób to tak dyskretnie dla potrzebującego, by i tobie samemu wywietrzała zaraz z głowy ta świadomość, jak to niby wielce szlachetny dzisiaj jesteś. Podobnie jest zresztą z postem, tą drugą z praktyk religijnych.
Oj, ten fragment o poście to też istna komedia z punktu widzenia starożytności.
No. W tamtych czasach, wiesz, by udowodnić wszystkim dookoła swoje ogromne duchowe cierpienie dla Boga, ci fałszywie pobożni ludzie celowo w ogóle nie myli twarzy na ulicy i nie namaszczali się tradycyjną oliwą. A pamiętajmy, że Grecy czy te inne ludy całego Lewantu na co dzień namiętnie używali oliwy i takich specjalnych narzędzi, skrobaczek jako takiego codziennego odpowiednika naszego dzisiejszego mydła.
Higiena przede wszystkim.
No więc oni z premedytacją tego nie robili. Chodzili po prostu potwornie umorosani, śmierdzący i tacy teatralnie ponurzy, żeby tylko zgarniać od tłumu to podziwiające współczucie na rynek.
Cierpiętnicy.
Dokładnie tak. A kazanie na górze kwituje to, powiedzmy szczerze, brutalnie i pragmatycznie. Weź człowieku, umyj twarz i namaść głowę. Bądź po prostu całkowicie normalny. Zrób to w ukryciu. Doktor Kiner, żeby pokazać ten błąd ukrywania, opowiada, jak w młodości zataił swój post przed matką, która akurat godzinami stała przy kuchni przygotowując mu obiad.
I zranił ją tym pewnie.
Bardzo. To taki życiowy przykład na to, że post postem, ukrycie ukryciem, ale czasem trzeba po prostu komunikować się jasno z bliskimi dla relacji, nie niszcząc miłości w imię litery.
Czyli mówiąc już naszym całkowicie dzisiejszym językiem, jeśli powiedzmy pościsz, masz jakieś swoje duchowe wyrzeczenia, to po prostu pójdź pod prysznic rano. No weź chociaż umyj zęby, nie musisz wyglądać przy tym jak umierający męcznik czekający w kolejce czy na przystanku autobusowym, żeby sąsiedzi widzieli. Co ciekawe, ten cały mechanizm, wiesz, on jest wciąż po 2000 lat przerażająco wprost aktualny.
Och, absolutnie. Forma się zmieniła, ale serce pozostało to samo.
Zastanówmy się nad tym w kontekście dzisiejszego szerokiego zjawiska, które świetnie znamy
z internetu pod, wiesz, tym angielskim hasłem virtue signaling, czyli wprost mówiąc publicznego, bezwstydnego wręcz sygnalizowania własnej cnót i wyższości moralnej światu. Ile razy przewijając telefony widzimy w tych mediach społecznościowych na TikToku czy Instagramie influencerów, którzy nagrywają niby to z ukrycia, z zapazuchy, jak wręczają osobie w kryzysie bezdomności duży banknot. A to wszystko jest potem opublikowane i starannie zmontowane z jakąś taką wzniosłą, bardzo wzruszającą muzyką w tle.
No, to są miliony odsłon takich filmów codziennie.
No tak. Na ten taki szybki pierwszy rzut oka można by im przyklasnąć. Przecież komuś obiektywnie pomogli. Ale jeśli zgodnie z logiką, którą dzisiaj rozpakowujemy, zatrzymamy się na chwilę i szczerze zadamy sobie to fundamentalne pytanie o serce, po co wy w ogóle włączyliście tą kamerę przed podejściem do tej osoby? Kto tak na dobrą sprawę jest tutaj głównym beneficjentem i prawdziwym bohaterem tego krótkiego nagrania? Ten samotny, bezdomny człowiek, czy może to gigantyczne łechtanie ego zadowolonego darczyńca i jego chłodna, algorytmiczna pogoń za milionami lajków, serduszek i koniec końców nowymi kontraktami reklamowymi?
To jest trafione w sam punkt. I ci starożytni uczeni i autorzy kazania na górze mieli na to konkretne zachowanie, niezwykle precyzyjny, doskonały termin. Termin, który został wprost użyty w oryginalnym greckim tekście Nowego Testamentu.
Tak, jaki to termin?
Otóż, kiedy tekst mówi o takich ludziach, nazywa ich wprost hipokrytami, którzy zrobili to wszystko na pokaz i stwierdza kategorycznie, że, i tu cytat, odebrali już swoją nagrodę. W Grecy, z której jest to tłumaczone, użyto tu takiego potocznego słowa biznesowego – apechusin. Ono w tamtym historycznym czasie powszechnie widniało na najzwyklejszych rzymskich czy greckich kupieckich paragonach, jakichś wekslach, rachunkach podatkowych.
Jak pieczątka u księgowego.
Dokładnie, jak taka pieczęć w sklepie. Oznaczało to słowo dokładnie otrzymano zapłatę w całości. Ostateczny bilans na koncie księgowym wynosi zero. Więc to jest jakby powiedzenie tym starożytnym i dzisiejszym influencerom moralności. Chciałeś braw i podziwu na Instagramie? No to je dostałeś. Ten rachunek został właśnie uregulowany. Zapłacono ci ludzkim poklaskiem. Nie masz czego, absolutnie czego szukać jako zwrotu w jakiejkolwiek relacji duchowej czy sferze świętości, bo twój rachunek u góry wynosi okrągłe zero.
Potężne zderzenie.
Skinner konkluduje, że tacy ludzie w gruncie rzeczy funkcjonują i żyją jak tak zwani praktyczni ateiści. Z zewnątrz, owszem, aż ociekają tą wzniosłą religijnością czy nienaganną moralnością obywatelską, ale tak naprawdę cała ta zepsuta, ukryta motywacja bezlitośnie udowadnia, że zależy im, interesuje ich wyłącznie bieżący, głośny oklask tego współczesnego im tłumu, a wcale nie jakieś tam absolutne transcendentne dobro, czy jakakolwiek autentyczna, potężna relacja z czymś wyższym od nich samych.
Niesamowicie głęboki wniosek. I z tym właśnie mocnym obrazem, z tym rachunkiem wynoszącym zero, zbliżamy się powoli do końca naszej dzisiejszej analizy źródeł. Kiedy tak sobie zestawimy to wszystko w jedną spójną całość, o czym mówiliśmy, to ten mechanizm działania tych tekstów, wiesz, staje się wręcz krystalicznie jasny. Kazanie na górze, jak udowodniliśmy przez te historyczne źródła i wywód doktora Kinnera, absolutnie nie jest żadnym suchym, rygorystycznym regulaminem i prawem karnym. Kodeksem, w którym mamy tylko skrupulatnie odhaczać żydowskie punkty legalizmu, jednocześnie starannie ukrywając w głębi serca jakąś straszną zgniliznę. To jest nic innego jak wezwanie do absolutnej, no totalnej i bolesnej momentami wielkiej wewnętrznej transformacji ludzkiego charakteru. To wyjście ze strefy komfortu. To gwałtowne przejście od zepsutego świata, w którym sprawdzamy ciągle lękliwie, czy nasze czyny na pewno mieszczą się w twardej literze prawa, do pięknego świata integralności. Świata, w którym w końcu musimy stanąć przed lustrem i brutalnie szczerze skonfrontować się z własnymi najgłębszymi motywacjami.
Zgadza się. To jest rewolucja intencji, a nie wcale biurokracja. Prawdziwa integralność człowieka polega tutaj po prostu na tym, by to, kim jesteśmy tak naprawdę za zamkniętymi drzwiami we własnym domu, idealnie pokrywało się z tym obrazem, co prezentujemy przed światem, uśmiechając się szeroko na zewnątrz. Te wszystkie przerysowane hiperbole i niezwykle szokujące, momentami krwawe obrazy jak amputacje kończyn, o których my dziś rozmawialiśmy, one naprawdę nie miały nas z definicji przerażać jakimiś chorymi, nierealnymi standardami prawnymi ze wschodu.
Miały obudzić słuchaczy.
Miały rozbić, całkowicie zmiażdżyć, roztrzaskać na kawałki tę naszą fałszywą ludzką samowystarczalność ego. I pokazać nam jasno i dobitnie, że prawdziwego, esencjonalnego dobra nigdy nie da się sfałszować i zadekretować żadnym suchym zbiorem papierowych przepisów od urzędników państwowych czy religijnych. Obojętnie, jak precyzyjnie byłyby one napisane.
Tak. I wiesz co, to wszystko w naturalny sposób zmusza nas na koniec do jeszcze dużo, dużo szerszego spojrzenia z lotu ptaka. Zastanówmy się. Przez całe to dzisiejsze długie nasze spotkanie w gruncie rzeczy obracaliśmy się mocno wokół tego, jak tragicznie gubimy się jako kultura, gdy próbujemy usilnie analizować głęboką, przepełnioną emocjami wschodnią poezję i mądrość, używając do tego naszego zimnego, logicznego, zachodniego, literalnego umysłu. Domagając się, jak jakiś prokurator na sali sądowej, by starożytna metafora z dawnych lat była odtąd twardym, nienaruszalnym prawnie paragrafem w sądzie współczesności. To w naturalny sposób prowadzi mnie do fascynującego, finałowego pytania o to, jak my dzisiaj właściwie ze sobą na co dzień rozmawiamy jako cywilizacja Zachodu. Zastanówmy się nad tym wszyscy jeszcze głębiej.
Skoro my od stuleci już mężczyzn się z właściwą i poprawną interpretacją starożytnej hiperboli żydowskich rabinów, za każdym razem tak rygorystycznie żądając od niej chłodnej, matematycznej wręcz precyzji, to co my dzisiaj tak naprawdę u licha wyprawiamy w naszym własnym cyfrowym, współczesnym świecie, w domach i w internecie?
O tak.
Przecież my żyjemy teraz w epoce jakiejś nieprawdopodobnie ostrej, krzykliwej retoryki politycznej po obu stronach barykady, z lewa i prawa. Epoki wszechobecnych, szybkich internetowych skrótów myślowych, clickbaitów na X czy innym Facebooku. A do tego wszystkiego, na to nałożone, my przecież teraz coraz częściej ze sobą piszemy i komunikujemy się za bezpośrednim pośrednictwem modeli algorytmów sztucznej inteligencji, która wręcz potężnie spłaszcza i uśrednia całkowicie, absolutnie każdy cenny, ukryty i piękny, ciepły niuans szczerych ludzkich emocji, redukując to, czym żyjemy, sprowadzając to wszystko do zimnych, chłodnych i sterylnych ciągów zer i jedynek w paczkach danych wielkich firm technologicznych.
I ta empatia znika.
Jeśli pomyślmy logicznie, jeśli jako cywilizacja i w ogóle nasza cała zachodnia kultura XXI wieku, powiedzmy ta oparta po części również na tym omawianym kazaniu, jeśli jesteśmy tak mocno i potwornie lękowo nastawieni na odczytywanie wszystkiego, każdego zdania znajomów przez ten wadliwy, przestarzały rentgen zimnego literalizmu. Desperacko i lękliwie, czy to złośliwie, doszukując się paragrafu lub błędu, punktując każdy myślnik w wypowiedzianym słowie naszego oponenta w jakiejś błahej dyskusji na forum, a ignorując całkowicie z automatu z kolei tę głębszą, kryjącą się pod powierzchnią lodu, przepiękną, często kruchą i szczerą emocjonalną intencję serca, tego prawdziwego człowieka, która stoi za tym pozornie niegrabnym, niecelnie wypowiedzianym sformułowaniem.
Tracimy to człowieczeństwo, gubimy je całkowicie.
No właśnie. To zadajmy sobie dziś, moi drodzy, na sam finał pytanie, jakże wiele z naszych dzisiejszych tragicznych wojen kulturowych, krwawych wręcz podziałów między sąsiadami, rosnącej globalnie każdego dnia nienawiści, w rodzinach i brutalnej z definicji społecznej polaryzacji po obu stronach jakże wąskiej sceny politycznej świata, wynika bezpośrednio nie z tego, że rzekomo różnimy się od siebie wartościami, ale może z tego banalnego powodu, że my jako społeczeństwo Zachodu po prostu bezpowrotnie zapomnieliśmy czy oduczyliśmy się, w jaki sposób szczerze czytać prawdziwe ludzkie drżące serce, które zawsze ukrywa się cicho między zapisanymi pośpiesznie na Messengerze słowami. Być może to nie starożytne żydowskie teksty na pergaminie są uszkodzone, głupie czy niemożliwie przestarzałe, wymagające cenzury. Być może to ten nasz zachodni, intelektualny, cyniczny aparat poznawczy, przez którego obiektyw ze sztuczną wyższością i pychą patrzymy dziś na ten cały zagmatwany świat i na tego drugiego człowieka na ulicy, być może to on właśnie pilnie wymaga u nas kalibracji. Zostawiam z tym mocnym pytaniem was wszystkich dzisiaj. Dziękuję wam za wspólną analizę. Do usłyszenia.